Proszę, otwórzcie Biblię na ten urywek, który przed chwilą usłyszeliście, ale zajmiemy się tylko połówką pierwszego wersetu, czyli pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset 1a. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i oto nimi jesteśmy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoją miłość. Dziękujemy, że ta miłość przemienia nas. Ta miłość unosi nas. Ta miłość daje nam wszelkie wytrwanie, które jest nam potrzebne w tym obecnym czasie. Dziękujemy za to, prosimy o Boże, abyśmy abyśmy nie poddawali się oskarżeniom oskarżyciela, ale abyśmy raczej udawali się za Twoim opisem, za Twoim nazywaniem. Pobierzemy teraz ten czas z ufnością w Twoje ręce. Amen. Tak więc dzisiejszy urywek traktuje, jak widzicie, o miłości Ojca, a dzisiaj jest, obchodzimy, dzisiaj nie jest Dzień Wszystkich Świętych, ale niedziela, w którą obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. I wbrew temu, do czego, w czym żeśmy się wychowali, do czego przywykliśmy, zwykle widok cmentarza nam przychodzi na myśl, to jednak Dzień Wszystkich Świętych powinien nam się kojarzyć ze świętem rodzinnym. I nic dziwnego, że wszystkie urywki, nawet psalm 149 pośrodku tego psalmu upodobał, czy jeżeli macie Biblię Gdańskie, tam jest powiedziane, rozkochał się. Tak więc wszystkie urywki traktują o rozkochanym w swoim ludzie Bogu. Bóg rozkochał się w swoim ludzie, Bóg umiłował swój lud. Tak więc urywek o miłości, jak widzicie, 1 Jana 3,1, urywek o miłości Ojca, który nas umiłował szczególną miłością, miłością, która nas uwalnia, dodaje skrzydeł, która kształtuje wszystko, każdy aspekt naszego życia. I właśnie za tym przykładem miłości również wszelka miłość ziemskiego ojca i ziemskich rodziców również kształtuje nas na resztę naszego życia. Tak więc, kiedy myślimy o miłości Ojca, trudno momentalnie nasze myśli pędzą w kierunku naszego skojarzenia, naszego ziemskiego Ojca i przynosimy właśnie bagaż różnych skojarzeń, doświadczeń naszego dzieciństwa i kulturowo obraz ojcostwa w naszym kontekście nie wygląda za dobrze. I przyczyn ku temu można znaleźć wiele, tylko wspomnę, bo nie o tym dzisiaj będę mówił, ale oprócz zwykłego lenistwa i wycofania się, co jest powodowane, czy co leży u podstawy lenistwa, czy wycofania się, leży strach i użalanie się nad sobą. Ale są też inne przyczyny. Pamiętamy Achaba, który pogniewał się na jedzenie, a którego urocza Izabel musiała pocieszyć morderstwem i kradzieżą. I jak wiemy, właśnie lenistwo ze strachem ma wiele do czynienia. Boję się i wielu ojców w naszym kraju boi się, nie wie jak żonglować tym, co mamy do dyspozycji, a chodzi głównie o dwie rzeczy, chodzi o pieniądze i chodzi o czas. Nie wiem, jak to robić, wyżonglować wszystko, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tak więc może, kochanie, ty się tym zajmij. Co? I tak w większości naszych domów tak to wygląda, że no, ja jestem dobrym mężem, przynoszę, zostawiam ci całą wypłatę, a teraz ty rwij włosy z głowy. I też nie należy zapominać o biblijnej zasadzie też, iż stajesz się, mówiąc o naszym kontekście kulturowym naszego kraju, o biblijnej zasadzie, że stajesz się tym, co otaczasz religijną czcią. Jeśli wybierasz bałwany, staniesz się taki jak one. I oczywiście Psalm 115 mam na myśli. W 8 wersecie tego psalmu czytamy, niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Także wielbisz pieniądze, wkrótce zaczniesz wyglądać jak pieniądze. Wielbisz inne rzeczy, stanie się podobnie, zaczniesz wyglądać jak te inne rzeczy, które wielbisz. No i w naszym kraju króluje niebiblijna królowa, niebiblijne nauczanie i nawet nie można powiedzieć o źle położonych akcentach, ale o całkowitym pominięciu na przykład Józefa, sprowadzanego do roli jakiegoś przedziwnego opiekuna. A jakie uwielbienie, takie też mamy i schematy, nie powinno nas dziwić, schematy w naszych domach. Ale ten werset mówi o miłości naszego Ojca, Ojca w niebie, który nas stworzył, a która to miłość jest szczególna. I nie ma w Jego miłości żadnej ucieczkowości, jakiegoś schronienia się, jakiejś paniki w obliczu niewyobrażalnie kolosalnych problemów. Nasz Ojciec upewni się, że bez względu na koszt otoczy swoje dzieci życiem. I Jan w swoim liście jest autorem, można to ująć, jest apostołem kontrastu, nawet bardziej niż inni. Wszystko sprowadza się, jak o ile przypominacie sobie jego listy, sprowadza się do prostych, najprostszych wspólnych mianowników. Jego rzeczywistość wydaje się być czarno-biała. Masz Jezusa, masz Ojca. Nie masz Jezusa, nie masz Ojca. Równoważniki, odpowiedniki. Jak to, to tamto. Jak tak wyglądają rzeczy, to takie są konsekwencje. I teraz Jan wskazuje jedynie na miłość Ojca, zwracając się do nas słowem patrzcie, patrzcie, nie rozmińcie się z tym, co za chwilę powiem. A następnie mówi, patrzcie, jaką miłością, czy dosłownie jakim rodzajem miłości umiłował nas Ojciec. I pierwsze znaczenie tego wersetu, oczywiście jest tam połączenie, spójnik pierwszy i dlatego pierwsze znaczenie to oczywiście reszta tego wersetu. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Tak więc miłość Ojca wprowadza nas do rodziny. Tak więc ten werset opowiada nam o adopcji. Oto Ojciec tak nas umiłował, że nie zatrzymuje się nawet przed tym, aby wprowadzić nas do swojej rodziny. Miłość, która pokonuje wszystkie przeszkody. Miłość, która jest całkowitym oddaniem Ojca ze względu na Syna, względem nas. Tak więc oto Ojciec tak nas umiłował, iż wprowadził nas do swojej rodziny. Słuchajcie, jakże często wydaje się, że ta prawda jakoś, z tą prawdą jakoś się rozmija, dlatego że tak jak wielokrotnie słyszeliście już od nas, że w naturalny sposób przychodzi nam postrzeganie Boga jako naszego wroga. Boga, który nie do końca jest nam przychylny. Podczas gdy te słowa mówią wyraźnie, że oto Bóg tak nas umiłował, że nazwał nas i zaraz o tym chwila, nazwał nas swoimi dziećmi. Wprowadził nas do samego środka swojej rodziny. Są rzeczy, jeszcze to słowo jaką miłość. Jedno małe słowo, jaką miłość. To słowo ma wywołać w nas jakiś zachwyt, jakieś zdumienie. I to jest ta jedna z tych rzeczy, która powinna nas niezmiernie zadziwiać. I kilka razy mówiłem o tej wierze, która nasza wiara, która się jawi jako sprzeczność, wiara, która nie ma żadnego sensu i nie powinna mieć żadnego sensu, dlatego że jest tak łaskawa i tak przedziwna. Boża miłość, jej rodzaj, jej wielkość. Jak to możliwe, że my, którzy z natury jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, i oto Bóg nas miłuje i wprowadza do swojej rodziny. Tak więc to słowo jaką, czy jaki rodzaj, niektóre tłumaczenia nawet mają jak wielką, chociaż tam nie ma słowa wielka, tam jest jaki rodzaj, jakiego rodzaju miłością nas umiłował, że oto my z natury źli, wiecie doskonale, jak często wygląda nasze życie, a tutaj jesteśmy umiłowani przez naszego Boga. I pamiętacie, do czego sprowadza się nasza wiara? Nasza wiara sprowadza się do niczego innego, jak tylko do zawołania Piotra. Piotra, który po obfitym połowie ryb nagle jak gdyby bierze krok do tyłu, obejmuje perspektywą to, co się dzieje i zamiast po prostu ryby szybko się psują, zamiast powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za ten wspaniały połów ryb i teraz udać się na ryneczek, te ryby trzeba oprawić, ryby trzeba sprzedać. Zamiast tego, co robi Piotr? Piotr cofa się do tyłu i nagle uderza w niego ta właściwa perspektywa tego, co się dzieje i następnie wykrzykuje modlitwą: Boże, odejdź ode mnie, Panie, odejdź ode mnie, bom grzeszny, bom człowiek grzeszny. I oczywiście jest tutaj sprzeczność, dlatego że Piotr zawołał tymi słowami: Panie, odejdź ode mnie, bom grzeszny. A jak czytamy w 5 rozdziale, w 8 wersecie bodajże, jednocześnie całym sobą lgnął do swojego Pana. Tam czytamy w tekście: przypadł do jego kolan, jednocześnie wykrzykując: Panie, odejdź ode mnie, bom człowiek grzeszny. I dokładnie ku takiej wierze, ku takiej odpowiedzi popycha nas to słowo jaką, jakiego rodzaju jest to miłość. I to słowo jaką, spotkaliśmy się z tym słowem, ono wskazuje na cechy tej miłości kilka razy w Biblii. Wystraszona Maria użyła tego słowa w Ewangelii Łukasza 1:29. Dosłownie Maria mówi: jaki rodzaj? Co to za rodzaj? Co to za pozdrowienie? Co to ma znaczyć? I ze strachem tak Maria skomentowała. I podobnie też w kontekście jakiegoś przestrachu to słowo spotykamy, kiedy po uciszeniu, nie tyle, pamiętajcie, nie burzy na morzu, dlatego że Duch Boży uparcie wskazuje na dwie rzeczy. Uciszenie wiatru i uciszenie fal. I to z 5 czy 6 razy w krótkich kilku wersetach jest zawsze rozdzielone. Nie burzy, tak jak tytuł w naszych warszawkach nam mówi. Ale po uciszeniu wiatru i morza uczniowie również się dziwili, jakiego rodzaju jest to człowiek, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne. Tak więc rozminiemy się niemal ze wszystkim, jeżeli nie zwrócimy uwagi właśnie na to słowo. Jaka to miłość, jakiego rodzaju, jakiej jakości to jest miłość, która nas umiłowała. A miłość to jest tak, jak powiedziałem, która nas adoptuje i wprowadza do rodziny Bożej, ale jest to miłość, która nie zna granic, która hojnie nie zatrzymuje niczego do siebie. I oczywiście o tym czytamy w liście do Efezjan. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie. I następnie pada słowo wszelkim. Czyli Bóg nie wydziela nam, nie mówi tylko tutaj i tyle, więcej już niczym więcej Cię nie obdaruje, ale Bóg w hojny sposób obdarowuje nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I następnie, czwarty werset. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. Bogactwo łaski Jego, której, ósmy werset, nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Tak więc Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował, obdarowuje nas hojnie wszystkim, całym błogosławieństwem niebios. I oczywiście werset Rzymian 8:31. Pamiętajmy o tych wersetach. Rzymian 8:31 i 32. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Tak więc oto Boże miłowanie, oto zakres, oto końce, można powiedzieć, nieskończonego Bożego miłowania. Jeżeli Bóg wydał swojego Syna umiłowanego, jedynego za nas, czy jakżeby nie miał wraz z Nim darować nam wszystkiego. Tak więc bądźmy posłuszni przykazaniu apostoła i pamiętajmy o tym pierwszym słowie z pierwszego wersetu, trzeciego rozdziału, pierwszego listu Jana. Patrzcie, nie rozmińcie się z tym. Dlaczego? Dlaczego musicie wnikliwie patrzeć? Dlatego, że jak tylko rozpocznie się codzienność tego tygodnia, pojawią się wraz z nią i oskarżenia. Wielu nastaje i wielu będzie próbowało i rozkwiać naszą ufność i okraść nas z tej nadziei. Tak więc jaką miłością nas umiłował Ojciec? Taką, iż zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i oto nimi jesteśmy. Przede wszystkim, i to, ja bym powiedział, jest dość zaskakujące, jeżeli się nad tym zastanowimy. Jaką miłością umiłował nas Ojciec? My napisalibyśmy, że uczynił nas dziećmi swoimi. Że zrobił nas, uczynił nas swoimi dziećmi. Podczas gdy tutaj apostoł, Duch Boży, przemawia do nas i mówi taką miłością, iż zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I jak już na pewno doskonale wiecie i pamiętacie, Boże nazywanie jest jakie? Boże nazywanie jest sprawcze. I od początku dokładnie to widzimy. Bóg nazywa rzeczy i rzeczy nabierają kształtu, pojawiają się w krok za Jego przemawianiem. Czyli rzeczywistość nie buntuje się, nie zastanawia się, ale Bóg przemawia i w krok za Jego przemawianiem rzeczywistość nabiera kształtu. Dlatego zdumienie i zachwyt są jak najbardziej na miejscu, kiedy mamy do czynienia, a w tym wersecie właśnie mamy do czynienia z dziełem stworzenia. Dokładnie tak jak w księdze Hioba 38:7, gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boże. Podobnie i my, jaką miłością Bóg nas, Ojciec nas umiłował, skoro i zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Tak więc, kiedy Bóg stwarza, Bóg opowiada rzeczywistość, tak może na wpół zgrabne wyrażenie, i rzeczywistość natychmiast nabiera kształtów według Bożego opowiadania. I oczywiście widzimy to w wielu miejscach. Pierwsza Mojżeszowa, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, wersety 11 i 12. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym. I 12. I wydała ziemia ziele wydające nasienie według rodzaju jego. Czyli momentalnie Bóg przemawia i wszystko jest kształtowane na obraz Boży. Podobnie nasz Pan Jezus, jako Pan tej rzeczywistości, nie przeszkadzało mu, że wiatr nie ma uszu. I w Ewangelii Marka 4:39 mamy to niesłychane przemawianie. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza. Zwróćcie uwagę, ciągle jest to porozdzielane. Umilknij, i dwa słowa, ucisz się, i ustał wicher i nastała wielka cisza. I podobnie w liście do Rzymian 4:17, gdzie macie, pamiętacie, który woła na rzeczy, których nie ma, tak jakby były. I co w domyśle? Oczywiście one momentalnie się stają. Oto Bóg, powodowany swoją miłością, nazywa nas swoimi dziećmi. Ale przy okazji musimy też pamiętać, że i nasze nazywanie jest również sprawcze. I to na dobre czy na złe, ale dokładnie tak się dzieje. W Księdze Przypowieści, to jest tylko jeden z wielu urywków, czytamy 12:18. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Tak więc nasz język, oczywiście Jakub również przestrzega przed językiem i niewłaściwym używaniem języka, ale kto mówi nierozważnie, kto nie myśli, kto mówi nierozważnie, czyli mówi jak. Mówi bez zważania, czyli mówi jak. Mówi bez szacunku, czyli mówi bez miłości, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Czyli to, jak mąż nazywa żonę, to, jak żona nazywa męża, co czyni? Kształtuje ich nawzajem, ale kształtuje też atmosferę całego domu. Czy wypowiadasz słowa, które służą zbudowaniu, albo na przykład coś takiego? Czy milczymy, kiedy powinnaś powiedzieć coś dobrego? To, jak nazywamy nasze dzieci, kształtuje je. Czy pomiatamy nimi, warczymy na nie bez szacunku, bez łaski, czy kiedy okłamujemy je, nie wytyczając im granic, czy jedynie ograniczamy się do pochlebstw pod ich adresem, I wreszcie, bo o tym konkretnie mówi ten werset, a jak nazywamy siebie? Jak postrzegamy siebie? Co mówimy sobie o sobie? Jak nazywamy siebie w relacji do Boga, w relacji do świata, w relacji do bliźnich? Czy uważasz, czy postrzegasz, czy nazywasz siebie jako umiłowanego przez Boga w Chrystusie? Czy raczej żyjesz jak ktoś, kto by chciał uniknąć spojrzenia Ojca? Czy uważamy siebie za martwych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie? Czy też raczej uważamy siebie za nic niewartych ludzi, których starania już i tak nic nie wskurają u Ojca, bo wszystko jest stracone? I teraz o co chodzi w tym nazywaniu? Nie chodzi o żadne jakieś socjotechniki czy psychoterapie, które w rozpaczliwym poszukiwaniu swoich działań czy swojej efektywności nieudolnie kopiują prawdę. Zawsze jednak wszystkie socjotechniki mają jeden mankament. Są pozbawione i prawdy, i mocy. Ale o co chodzi w tym nazwaniu? Chodzi o to, jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, że ani ten werset, ani żaden inny w Biblii nie został dany nam sobie muzą, żebyśmy sobie go po prostu przeczytali i odeszli niezmienieni. Ten werset przychodzi do nas z mocą nieba, z mocą przykazania z góry. Ten werset, te kilka słów tylko, zwróćcie uwagę, to jest połówka wersetu. Ten werset ma coś nam zrobić. Tak to ujmijmy. A co mianowicie? Chodzi o jedną prostą rzecz. Że skoro Bóg tak nas nazwał, to co my mamy czynić? To i my mamy postrzegać, nazywać siebie w krok za Bożym opowiadaniem. Czyli my mamy nazywać siebie jako umiłowanych przez Ojca, umiłowanych przez Ojca. W jaki sposób? Że jakoś zasłużyliśmy? Dlaczego niby? Dlatego, że On tak powiedział i to nam wystarczy. Dlaczego niby? Bo taka jest prawda. Jaka jest prawda? Bo jesteśmy umiłowani w Chrystusie. Skoro nawet nasze nazywanie jest sprawcze i ma moc, o ile bardziej Boże nazywanie jest sprawcze. Brakuje nam wiary. Brakuje nam wiary i do tego sprowadza się brak naszej wiary, że wciąż to samo ma miejsce. O wiele bardziej skłonni jesteśmy, aby zaufać oskarżeniom i podszeptom węża, niż zaufać w Bożym przemawianiu o nas. Kiedy Bóg się do nas przyznaje, to za mało wręcz powiedziane, kiedy Bóg nazywa nas swoimi dziećmi, wszystko ulega zmianie. I dlatego właśnie apostoł konkluduje, i to jest koniec tego połówki tego wersetu, i oto, dosłownie tam są tylko dwa zdania w oryginale, jesteśmy. Ale w domyśle można, to nie jest jakiś błąd, wręcz powiedzieć, i oto, patrz teraz, i oto nimi jesteśmy, dokładnie tym, co Bóg powiedział. Tak jak w stworzeniu. Kiedy Bóg mówi, rzeczywistość nie mówi, a ja poczekam chwilę i zobaczę, zastanowię się, co zrobić. W 2 Koryntian 5,17 czytamy, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Jak się patrzysz na siebie? Patrzysz się jak przeklęty? Patrzysz się jak jakiś impotent, który nie jest w stanie, bezsilny wobec starego? No nie. Według opowiadania Bożego z góry, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym, taka jest prawda, nowym jest stworzenie, stare przeminęło, oto, patrz, oto, bo to jest stworzenie, oto wszystko stało się nowe. Tak więc więcej jeszcze, miłość Ojca, o której mówi apostoł, niech nam to nie umknie. Zwróćmy uwagę, że ta miłość Ojca jest w liczbie mnogiej. Nie chodzi przede wszystkim o wiele indywidualnych odbiorców na fejsiku, ale chodzi przede wszystkim o co? O społeczność ludu odkupionego, spojoną więzami miłości, tak jak małżeństwo. Dlatego umiłowani, tak wypada powiedzieć, nie zapominajmy o tym tytule, o tej etykietce, o tym nazywaniu z nieba. Dla apostoła to działa bardzo prosto. Skoro Bóg obdarował was swoją szczególną miłością i mi nic nie pozostaje, mówi apostoł, jak tylko udać się za jego przykładem, za przykładem Ojca w nazywaniu. Skoro on was kocha, i ja muszę. I zaraz w drugim wersecie, zwróćcie uwagę, pierwsze słowo drugiego wersetu trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana. Drugi werset rozpoczyna się od słowa umiłowani, umiłowani. I pierwszy Jana 4:11 czytamy, umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni się nawzajem miłować. Tak więc jeżeli takie jest Boże nazywanie, taka jest też rzeczywistość. Jeżeli On nas umiłował, cóż to oznacza dla nas? No, jeżeli wszyscy wokół są umiłowani przez Boga, to oznacza, że i ja muszę, i ty musisz miłować mnie, a ja ciebie. Musimy miłować się nawzajem, dlatego że taka jest tego konkluzja, dlatego że my, jako lud odkupiony, zostaliśmy przez Niego umiłowani. I teraz znany werset. Urywanki, jak zwykle. Najważniejsze słowo w tym wersecie jest i. I teraz wbrew temu wszystkiemu, zobaczcie, no co tu jest? Jaka jest najważniejsza zasada interpretacji Słowa Bożego? Kontekst. Wszystko powinno być w kontekście. Najważniejsze słowo w tym wersecie, błogosławione słowo, to jest słowo i, a w niektórych tłumaczeniach słowo spójnik a. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy. Jeżeli on nas umiłował, to oznacza, że swoją miłością stworzył. Ta miłość stworzyła społeczność. I my społeczność mamy z sobą i, zwróćcie uwagę, i to konieczne połączenie. Skoro społeczność mamy z sobą, to wtedy i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak więc miłość Ojca, podobnie jak pamiętacie, 5 rozdział listu do Efezjan, miłość męża i z jaką miłością? Jest miłością, która nas oczyszcza. Jest miłością, która nas trzyma. Tak więc, gdzież więc nasza nadzieja? Gdzież więc nasza nadzieja? Nasza nadzieja w Bogu, w mocy, nie w naszej mocy, ale w mocy Jego etykietek, w mocy Jego nazywania i to jest nasza nadzieja. Jeremiasza 1:12 czytamy. Wtedy Pan rzekł do mnie: dobrze widziałeś, gdyż czuwam, upewniam się, czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Słowo Boże jest pełne mocy. I zakończmy tym wspaniałym urywkiem z Księgi Izajasza, 62 rozdział, mówiąc o nazywaniu, które wyzwala, które wyprowadza na zewnątrz. 62 rozdział Izajasza, 2 werset. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem. A jakie to jest imię? Które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. I już nie będą mówić o Tobie, cała seria etykietek teraz, nazywania, już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali nową etykietką. Moja rozkosz. I to jest właśnie święto wszystkich świętych. Lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za wszelką zachętę i zapewnienie, które tak łaskawie przychodzi do nas z góry. Prosimy, o Boże, zechciej wyzwolić nas, nasze uparte umysły, które wolą się oskarżać, wolą w ostrożny sposób postrzegać Twoje obietnice i Twoje miłowanie. Prosimy, wyzwól nas z tego ostrożności i spraw, abyśmy pełni wiary przylgnęli do Twoich obietnic, abyśmy postrzegali Twoje obietnice, jak one są prawdziwie, pochodzące od Ciebie, niewzruszone, którymi nie sposób zachwiać. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.